Przy mikrofonie Paweł Bieg, pora na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Rafał Fronia, wspinacz, himalaista, miłośnik gór. Jednym słowem, witam serdecznie.
No i dzisiaj gość Stargardu, pięknego miasta. Przeszedłem się po Starówce i jestem bardzo mile zaskoczony. Pięknie tutaj sobie mieszkacie.
Pięknie sobie mieszkamy, ale chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o innej okolicy, mianowicie o K2, o której to górze powiedział pan, że wabi niczym syrena. A jaki był los marynarzy zwabionych przez syreny, wiemy z legend. Czy wy, mam tu na myśli miłośników gór i wspinaczki, nie macie wrażenia, że choć wy pragniecie góry, to ona was wcale nie chce?
Nie. W moim odczuciu bardzo często, tak jak gdyby trochę przeinaczając pana pytanie, to nie góra zabija ludzi, tylko w górach ludzie giną. I to giniemy dlatego, że popełniamy błędy. I to nasze błędy powodują, że dzieją się tam różne rzeczy. I myślę, że 9 na 10 wypadków spowodowane są naszą nonszalancją, naszą ignorancją i naszą niewiedzą, a nie tym, że są jakieś zagrożenia obiektywne, które powodują, że w górach dzieje się jakiś dramat.
Ale co złego by się nie działo, odnosi się wrażenie, patrząc na pańskie relacje, że panu się tam zwyczajnie podoba. Co by się nie działo? Czy jest źle, czy dobrze? Dlatego też bywa pan nazywany poetą spod K2. Faktycznie oryginalny styl tych pana relacji przyciąga uwagę.
Dziękuję bardzo. Góry to moja miłość. Ja nie potrafię się tam czuć źle. Nawet jak zbieramy w dupę, jest obiektywnie mówiąc źle. Jest mróz, wieje wiatr, za kołnierz sypie się śnieg z namiotu, mimo że na zewnątrz jest ładna pogoda. To ja to kocham. No a miłość jest ślepa i trudno tutaj z tym dyskutować. W górach wysokich są tacy ludzie, którzy na wyprawie są po raz pierwszy lub po raz któryś. Nie ma takich ludzi, którzy są dwa razy, bo jeśli jedziemy pierwszy raz i nam się to spodoba, jesteśmy w tym zakochani i wiemy, że to jest nasza pasja, to jedziemy drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. A jeśli nam się to nie podoba, to po pierwszym razie jest to już ostatni raz. I ja jestem przedstawicielem tej opcji, która jeździ wiele razy i każdemu jego Everest. Do końca życia będę jeździł w góry wysokie. Coraz niższe oczywiście.
Mówi pan miłość. Miłość to niestety również ofiary, często w sensie dosłownym. Szerokim echem w środkach masowego przekazu odbiła się tragedia Tomasza Mackiewicza, który zginął na Nanga Parbat. Podniosło się larum wtedy na temat odpowiedzialności, granicy między pasją a szaleństwem. Jak pan odnosi się do całej tej sprawy?
No to jak gdyby nawiążę do tego, co powiedziałem przed chwilą. Tomek zginął dlatego, że podjął taką decyzję. Tutaj w górach nic się nie wydarzyło takiego, co spowodowałoby, że Tomek to życie stracił. To była ich decyzja. Oni byli w ataku szczytowym 11 dni. Byli bardzo wycieńczeni i ich decyzją doprowadzili się do takiego stanu, że nie byli w stanie z tej góry po prostu zejść. W związku z tym to trudno oceniać decyzję dorosłego, świadomego człowieka. Tak chcieli zrobić. No trudno, nie udało im się. Ja bardzo współczuję rodzinie Tomka. Natomiast myślę, że bardziej chciał zrobić to, co robił, niż być zdroworozsądkowym człowiekiem, który siedzi sobie tutaj na dole i nie ma marzeń. To były jego marzenia i on je realizował. Na swój sposób oczywiście.
Temat śmierci jest panu nieobcy również z uwagi na wcześniej wykonywany zawód. Był pan policjantem w Wydziale Zabójstw. Tamte doświadczenia mają jakiś wpływ na pański stosunek do życia i śmierci w kontekście ryzykownych wypraw wysokogórskich?
Absolutnie nie. Jedynym czasem w moim życiu, który miał wpływ na to, co dzieje się w górach wysokich, był rok 2013, kiedy powiedziałem sobie i moim bliskim, że robię przerwę. Rok zaczął się od bardzo głośno opisywanego wypadku na Broad Peaku, wtedy kiedy Tomek Kowalski i Maciek Berbeka zginęli. Potem była dosyć trudna moja wyprawa na Makalu, gdzie byłem na wyprawie tylko z Kingą Baranowską. Potem zginął Artur Heiser, potem była słynna, bardzo tragiczna sytuacja pod Nanga Parbat, kiedy talibowie zastrzelili 11 wspinaczy, z których większość znałem. Potem zginął mój najlepszy przyjaciel i partner wielokrotnych wspinaczek. I ten rok 2013 był dla mnie naprawdę bardzo rokiem trudnym. I to spowodowało, że przez rok zniknąłem z gór wysokich, natomiast już wróciłem, już jest dobrze, już się nie gniewam na góry.
I tu nie może zabraknąć pytania, na które nieraz już pan z pewnością odpowiadał. Dlaczego K2 zimą pozostaje wciąż niezdobyta? Dodajmy, że pan oczywiście próbował, ale spadający kamień uszkodził panu rękę.
No tak, wielokrotnie próbowałem na to pytanie odpowiadać, natomiast na to pytanie nie ma odpowiedzi. My nie wiemy, dlaczego K2 nie jest do tej pory zdobyte. Cztery próby w historii. Nanga Parbat zostało zdobyte za 30 razem. Mamy jeszcze 26 prób. No oczywiście to mówię z przymrużeniem oka. Ta góra jest o 600 metrów wyższa od wszystkiego, co wystaje w Karakorum. Broad Peak ledwie przekracza 8000 metrów. To samo dwa Gaszerblumy. Wszystkie pozostałe szczyty są zaledwie 7000. Musimy sobie zdać sprawę, że granicą ludzkich możliwości 3, 4, 5 lat temu było zdobycie ośmiotysięcznika w Karakorum zimą. Atakowaliśmy te szczyty ośmiotysięczne z wysokości 7200 metrów. Dotykaliśmy tego szczytu i uciekaliśmy w popłochu w dół. I to było 8000. Natomiast teraz my tam, gdzie był szczyt, musimy rozbić obóz, musimy tam spędzić pół doby, czekając na następny dzień. Musimy wyjść do szczytu, co będzie trwało kilkanaście godzin, wrócić do tego obozu i być może spędzić następną noc. Po pierwsze, okno pogodowe musi być dwa dni dłuższe, albo nawet trzy dni dłuższe, a po drugie, musimy się zmierzyć z warunkami, które rosną w sposób geometryczny. 8000 to nie jest to samo co 7900, a 8500 no to zdecydowanie przekracza to, co my znamy. I tak naprawdę mierzymy się z czymś, co jest po prostu niewiadome. Nie da się tego zmierzyć w jakikolwiek sposób. Wpływ temperatury, wiatru i odczuwalności tej temperatury no po prostu jest nieprawdopodobny na dużych wysokościach. Kiedy nie możemy być zwróceni twarzą w kierunku wiatru. Tam wieje zawsze, jet stream wieje zawsze, czasami 40 km na godzinę, czasami 140. Jeśli wbijamy się w dobrą pogodę, to i tak wieje. Nie możemy patrzeć w kierunku wiatru, bo się odmrażamy. Nie możemy odwrócić się tyłem do wiatru, bo robi się pod kapturem podciśnienie i zaczynamy się dusić. W związku z tym nie ma na to lekarstwa. A wspinamy się w sposób sportowy, czyli bez tlenu, bez użycia masek tlenowych. Jest to wspinanie sportowe. Ale są wśród nas tacy, jak Denis Urubko, który nie uznaje wielu innych udogodnień, które my stosujemy. On nie uznaje ogrzewaczy chemicznych, on nie uznaje radia. Wiadomo, jaki jest jego pogląd na zimę. Także każdy z nas ma jakieś idee fix i zmaga się tak naprawdę z samym sobą. Ale ja to właśnie pojmuję ewolucję. To jest przekraczanie naszych własnych słabości i stawianie gdzieś tam się troszkę wyżej niż poprzednim razem.
I tu właśnie to brzmi ciekawie w kontekście tego, co słyszałem na pana temat, a mianowicie to, że sama wyprawa już pana urządza, sukces w postaci zdobycia góry nie jest panu do szczęścia potrzebny. Faktycznie nie ma poczucia niedosytu, skoro wyprawa kosztuje aż tyle wyrzeczeń?
Wie pan, to zależy po co się tam jedzie. Jeśli górę traktujemy jako bieżnię sportową i jeśli przegrywamy na tej bieżni wszystko jedno, czy z rywalem, czy z samym sobą, z własnymi słabościami, to człowiek wraca przegrany, wraca pełen frustracji, wyrzuca czekan, wyładowuje się na bliskich. Ja tego nie mam. Dla mnie ta przygoda tartanowa w górach wysokich skończyła się w roku 2008, kiedy Krzysiek Wielicki tak w cudzysłowie mówiąc dał mi po mordzie i powiedział, że tak nie wolno się spinać, jak ja próbuję, czyli ścigać się z górą, ścigać się z samym sobą. I zmienił mój światopogląd na wspinanie się w górach wysokich. Dla mnie teraz najważniejsze jest to, że uczestniczę w tym wielkim przedsięwzięciu. I oczywiście to nie jest tak, że ja mam to w nosie, że nie chcę wejść na szczyt. W zeszłym roku samotnie wszedłem na lodce, zostawiłem wszystko na dole, a coś pchało mnie po prostu w kierunku szczytu. Natomiast gdy tego szczytu nie zdobywam, a bardzo często zawracałem, to po powrocie do domu nic się nie dzieje. Ten spokój, który dają mi góry, ta zmiana, ta metamorfoza, która się we mnie odbywa, dzieje się bez względu na to, czy stanę na tym wierzchołku, czy nie stanę. I bardzo się z tego cieszę, że umiem w taki sposób podejść do tej pasji, bo to daje mi większe perspektywy na to, że będę starym himalaistą.
Zatem powrotu na ten szczyt, cokolwiek by to miało w pana życiu oznaczać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Fronia, wspinacz, himalaista i miłośnik gór.
Dziękuję bardzo. Decyzje zapadły. 2019-2020 polski himalaizm zimowy. Nie wiadomo w jakim składzie, za czyje pieniądze i pod czyim dowództwem, ale wracamy na K2.